I tak na skrzydłach The Clash przenieśliśmy się do Londynu. Przy telefonie Tomasz Machura, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekonomista pracujący w londyńskim City, czyli w tym miejscu, gdzie najbardziej obawia się Brexitu i niekontrolowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jakie nastroje w londyńskim City przed dzisiejszym głosowaniem?
Panie rektorze, z jednej strony City się obawia tego, z drugiej strony patrzy z nadzieją na to, że może coś się wyjaśni, bo przez ostatnie miesiąc czy półtora miesiąca sytuacja jest taka, że nikt nie wie, w którą stronę się rozwinie ta sytuacja. Każdego dnia zaskakiwani są i pracownicy, i obywatele tym, że powiedzmy nawet do pewnego stopnia nudna polityka brytyjska staje się coraz bardziej ekscytująca i to niestety wiele osób martwi, ponieważ łamane są procedury, łamane są zwyczaje parlamentarne, które od kilkuset lat w parlamencie występowały brytyjskim. I dzisiaj dochodzimy do momentu, który może być momentem przełomowym. Jak większość ludzi myśli, że nic z tego nie będzie. Dziś wieczorem po kolejnych 5 dniach debaty nad wynegocjowanym porozumieniem o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Parlament Brytyjski będzie decydował, czy chce jego przyjęcia, czy nie. Jest drugie podejście do głosowania. Pierwsze miało mieć miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, jednak rząd Theresy May, przewidując kompromitującą porażkę, zdecydował się przenieść to głosowanie. I właśnie data tego głosowania jest dzisiaj. Przez okres świąteczny ministrowie i współpracownicy Theresy May starali się przekonać posłów do tego, by poparli wynegocjowane porozumienie. Jednak większość osób przewiduje, że będzie to dłuższa porażka i pytanie jest tylko takie, czy to będzie najdłuższa porażka od 100 lat, czy od ponad 100 lat w historii przedstawianych projektów ustaw rządowych. Tym bardziej kompromitująca może być porażka dla Theresy May, gdyż jest to jej główna ustawa. Jest to właściwie to, co, dlaczego jej rząd został powołany czy zatwierdzony, było wynegocjowanie tego porozumienia. No i zobaczymy, jak to dzisiaj się skończy. Wszyscy przewidują, że porozumienie nie będzie przyjęte. Pytanie jest, czy będzie to różnica głosów brakująca do przyjęcia 50 do 80, czy ponad 100 głosów. Ponad 100 głosów będzie już po tej stronie, kiedy może to znaczyć kłopoty i dla Theresy, bardzo poważne kłopoty dla Theresy May i dla dalszego trwania jej rządu.
My za chwilę o tych technicznych sprawach i przewidywaniach porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, ale Tomaszu, powiedz nam, co wy w przerwach na lunch mówicie o tym procesie, jak twoi znajomi, koledzy z sektora finansowego patrzą na ten proces i czy rzeczywiście jest taka obawa, że za chwilę City opustoszeje?
Ludzie patrzą trochę z niedowierzaniem. To jest prawdziwe niedowierzanie, ponieważ do tej pory była ogromna nadzieja i ogromne zaufanie pokładane w klasie politycznej i to się bardzo, bardzo, bardzo mocno zmieniło. I tak naprawdę od dokładnie 6 tygodni, kiedy jest to porozumienie bardzo mocno dyskutowane, naprawdę nikt nic nie wie. Nikt nie wie, jakie będzie tego wyjście i każde z bardzo mało prawdopodobnych scenariuszy jest cały czas prawdopodobny. Jest równie prawdopodobne na jutro rano będzie to, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez żadnego, jak i to, że będzie kolejne referendum rozpisane, albo w ogóle zostanie zatrzymane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest widać pewnego rodzaju trochę zmęczenie już tą całą dyskusją. Ludzie by chcieli usłyszeć, co się naprawdę będzie działo. Czy to już jest tak, że żeby się ta sytuacja skończyła, żeby zostało to wyjaśnione, że trzeba się przygotowywać do życia poza Unią Europejską, czy wracamy do statusu quo i dalej żyjemy tak, jak do tej pory żyliśmy.
Ale jak rozumiem, nikt jeszcze walizek nie pakuje i nie wykupuje biletów na prom do Francji albo na samolot do Dublina.
26 tysięcy Polaków spakowało walizki i wróciło już. To z jednej strony z powodu niepewności, z drugiej strony, że Wielka Brytania rozwija się już na pewno teraz, rozwija się o wiele wolniej niż rozwijałaby się, gdyby tej niepewności nie było. I pokazano, że 36 tysięcy Polaków jakby zniknęło z rynku pracy brytyjskiego. 10 tysięcy Polaków wystąpiło o paszport brytyjski, a wydaje się, że 26 tysięcy Polaków wyjechało z Wielkiej Brytanii, wracając do Polski, gdzie przy obecnym rozwoju Polski chyba to się wydaje stabilną i dosyć atrakcyjną perspektywą. Jedną rzecz, co warto tutaj podkreślić, jest to, że nieważne, w którą stronę pójdzie, czy właściwie jeżeli pójdzie sytuacja rozwinie się tak, że będzie to wyjście Wielkiej Brytanii dokona się za porozumienie czy bez porozumienia. Warto przypomnieć wszystkim Polakom mieszkającym na wyspach, żeby już teraz występowali, jeżeli nie mają paszportów biometrycznych, występowali o paszporty biometryczne, bo warunkiem zarejestrowania się na pozostanie dalsze w Wielkiej Brytanii i uzyskania statusu osoby osiedlonej jest to, że trzeba mieć taki paszport biometryczny, który jest w stanie komunikować się bezprzewodowo z telefonem komórkowym, na razie tylko z telefonami Androida, ale podobno są prace prowadzone, aby to również z telefonami Apple'a mogły się komunikować. Będzie przyłożenie takiego paszportu i zweryfikowanie swoich danych przez aplikację w telefonie komórkowym. Na razie są testy prowadzone przez tutejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przez Home Office, ale to jest na pewno coś, co warto zrobić już teraz, niż czekać do samego końca potencjalnego dwuletniego okresu przejściowego, ponieważ to jest to Polaków na wyspach jest prawie milion. Jeżeli nawet część z nich tego paszportu nie ma, to będzie ogromne obciążenie dla służb konsularnych polskich, żeby to w ostatnim czasie, tuż przed zakończeniem tego okresu, takie paszporty wyrobić. One mogą być wyrabiane zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, ale warto o tym pomyśleć już teraz.
Dzisiaj o godzinie 20 około. Godziny 20 w Izbie Gmin głosowanie nad umową brexitową wynegocjowaną przez rząd Theresy May. Pewnie jutro w poranku będziemy jeszcze ciebie prosić o krótką dawkę emocji prosto z Londynu. Tomasz Machura, Polak pracujący w City, ekonomista, był gościem Popołudnia Wnet i pewnie jutro w poranku również się będziemy łączyć. Do usłyszenia, do zobaczenia. A naszej rozmowie przysłuchiwał się, żeby płynnie przejść do kolejnej rozmowy, pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw polityki zagranicznej. Brexit tak czy inaczej pewnie stanie się faktem już za 2 miesiące. Niezależnie od tego, jaką dzisiaj podejmą decyzję posłowie w brytyjskim parlamencie, dla polskiej polityki zagranicznej jakie to ma znaczenie?
Oczywiście negatywne. Od początku nasz stosunek do faktu występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej był stosunkiem negatywnym z tego powodu, że liczyliśmy przecież na współpracę z tym jedynym państwem o statusie mocarstwa, które jednocześnie miało silne przekonanie o konieczności reformowania Unii w innym kierunku niż europejski mainstream. Ten zdroworozsądkowy stosunek Brytyjczyków do rozmaitych ideologicznych projektów, które przecież zawsze, jeśli mają być realne, pociągają za sobą duże koszty finansowe. Także bardzo nam odpowiadający proatlantyzm w polityce brytyjskiej, również po doświadczeniach od otrucia Litwinienki po Skripala, doświadczeniach brytyjskich z Rosją, stosunek Londynu do wyzwania tworzonego przez politykę Putina. To wszystko powodowało, że nasze nadzieje na pewien łuk współpracy od Wysp Brytyjskich przez Skandynawię, państwa bałtyckie, Polskę i Rumunię był obiecujący. Niestety występowanie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zburzyło te nadzieje i przyjmujemy to do wiadomości, ale ze smutkiem.
Co teraz powinna zrobić polska dyplomacja, polski rząd? To jest tak, że teraz czas na kolejne, coraz głębsze, dwustronne umowy Polska-Wielka Brytania?
No zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że będzie on negatywny. Czemu się zresztą trudno dziwić? Znaczy, propozycja, jaką otrzymują Brytyjczycy, jest trudna do zaakceptowania, albowiem upraszczając sprawę, jest to próba wymuszenia na Wielkiej Brytanii zgody na to, aby zachowała wszystkie zobowiązania wynikające na przykład z Unii Celnej, a jednocześnie zrezygnowała ze wszystkich przywilejów wynikających ze uczestnictwa w współdecydowaniu w unijnych ciałach i instytucjach decydujących o polityce Unii. Taki miałby być realny skutek Brexitu. No, nie po to Brytyjczycy głosowali za wyjściem, żeby stracić wpływ na Unię, a zachować obowiązek słuchania jej poleceń. Więc zapewne wynik będzie negatywny. W tej sytuacji oczywiście najważniejszy z polskiego punktu widzenia jest to, aby skutecznie chronić prawa nabyte obywateli polskich na Wyspach Brytyjskich. Jeśli nie będzie to chronione w ramach umowy unijno-brytyjskiej, no to pozostaną relacje dwustronne. Te na szczęście są bardzo dobre. i byłbym optymistą w tym zakresie.
A na ile takie umowy mogą, mówiąc brzydko, bypassować dużą umowę między Unią Europejską a Wielką Brytanią?
No jeśli tej umowy unijno-brytyjskiej nie będzie, no to po prostu nie będzie też innego wyjścia, jak tylko umowy dwustronne. Ale po pierwsze, Polska zademonstrowała się w trakcie procesu negocjacyjnego jako zwolennik miękkiego Brexitu. Nie byliśmy czynnikiem presji na Wielką Brytanię. Nie było u nas żadnych śladów takiego oto stosunku, że Brytyjczyków trzeba przykładnie ukarać, aby nie znaleźli nas śladowców. Wprost przeciwnie. W związku z tym także, że Wielka Brytania, wychodząc z Unii, jednocześnie poszukuje jakiegoś zakotwiczenia politycznego na kontynencie, a jak wspomniałem, łączy nas wiele w zakresie strategicznego podejścia do problemów bezpieczeństwa, czy problemów transatlantyckich, czy także pewnych zdroworozsądkowych zasad ekonomicznych. Brak jest istotnych problemów spornych, w związku z tym sądzę, że oba rządy będą wspólnie dążyły do rozwiązania tego problemu, jak to się mówi językiem dyplomacji, w duchu wzajemnego porozumienia.
Do rangi symbolu współpracy obecnego rządu z rządem konserwatywnym w Wielkiej Brytanii była, urosła wspólna grupa w Europarlamencie, gdzie dwie partie były najsilniejsze, to byli konserwatyści brytyjscy i Polskie Prawo i Sprawiedliwość. Teraz ta grupa posłów z Wielkiej Brytanii opuści Parlament Europejski. Prawo i Sprawiedliwość straci swojego największego i najważniejszego sprzymierzeńca w ramach Unii Europejskiej. Są próby, żeby zastępować Wielką Brytanię, a to ściślejszą współpracą w regionie, a to już słynnymi Włochami. Wizyta wicepremiera Matteo Salviniego w Warszawie chyba udana, tylko czy z punktu widzenia naszej geopolityki, naszego miejsca na świecie, aby na pewno sojusze z Ligą, dawną Ligą Północną, czy Frontem Narodowym Marine Le Pen, to są na pewno najlepsze sojusze, jakie można zawrzeć.
Polityka nie jest grą prostą. Trzeba pamiętać o tym, że w maju czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego i obecny układ sił politycznych w tymże parlamencie z całą pewnością ulegnie zmianie. Pytanie jest, jak głębokiej. Wiemy już, że w ostatnich wyborach narodowych w państwach wiodących Unii Europejskiej partie głównego nurtu traciły. Dotyczy to i CDU, CSU i SPD. Należy zatem przewidywać, że będą traciły także w wyborach europejskich. Scena polityczna we Francji w ogóle została przemodelowana. Goliści i socjaliści zostali zmarginalizowani. Na ich miejsce weszła La République en Marche prezydenta Macron, który, jak wiemy, nie cieszy się wybitnymi wskaźnikami popularności obecnie we Francji.
Francuska scena szybko wróci do normy, a République en Marche będzie tylko takim chwilowym wydarzeniem.
Redukcja znaczenia La République en Marche nie oznacza automatycznego wzrostu tradycyjnych partii, bo one przecież też nie zaproponowały żadnych rozwiązań problemów, które powodują napięcia wewnątrz francuskie. A zatem ten nowy kształt Parlamentu Europejskiego będzie powodował, iż układ sił wewnętrznych będzie kształtowany na nowo. W tej chwili prawie pół roku przed wyborami, 4 miesiące przed wyborami, trudno przewidzieć, jak on będzie wyglądał z poszczególnych krajów, kto wejdzie, w jakiej skali, co z tej układanki będzie można realnie ułożyć. Niemniej jednak liczymy na to, że powróci realna debata polityczna, bo przecież nie chodzi o to, kto jest za, a kto jest przeciw integracji europejskiej, liczących się sił rządzących w państwach unijnych, które by były za rozwiązaniem Unii, nie ma. Spór dotyczy modelu dalszej integracji, a nie tego, czy ma istnieć Unia. I oczywiście bezalternatywna, coraz głębsza integracja w wymiarze biurokratycznym zdominowanym przez Niemcy i słabnącą Francję, to nie jest jedyna propozycja, która istnieje. I chodzi o to, aby zbudować obóz polityczny zdolny do zaproponowania, nazwijmy to, odpowiedzialnego, zdroworozsądkowego, konserwatywnego przemodelowania Unii, zgodnego z wolą wyborców i zdobycie mandatu politycznego od wyborców, którzy są przecież też twórcami zasobów, które trzeba zużywać, żeby osiągać cele polityczne. Główną słabością Unii jest to, że ona może wiele deklarować, ale nie ma tego mandatu demokratycznego, który by jej pozwalał na zużywanie owych zasobów w skali strategicznej, stąd jej nieskuteczność. A takiego mandatu można udzielić, czy można go uzyskać wyłącznie na szczeblu narodowym, bo nie ma narodu europejskiego, są narody poszczególnych państw. I ta gra, myślę, że w tym kierunku pójdzie, co, jak pan słusznie zauważył, jest skomplikowane, albowiem zbieżność interesów na niektórych kierunkach nie oznacza zbieżności na wszystkich. Myślę tu oczywiście o polityce wobec Rosji.
Tylko żeby to, ten plan, dla niektórych marzenie stało się faktem, żeby przekierować tor rozwoju Unii Europejskiej na tor bardziej demokratyczny, bardziej pronarodowy, który będzie szanował wolność jednostki, którą może zagwarantować tylko i wyłącznie wspólnota narodowa dobrze zorganizowana. Trzeba mieć szeroki wachlarz sprzymierzeńców. I teraz trochę tak jest, że PiS żegluje między Scyllą a Charybdą, żegluje między siłami stricte antyunijnymi, jak Front Narodowy we Francji, albo takimi, które pogodziły się z wizją Unii Europejskiej jako roweru, który, żeby się utrzymał w pionie, cały czas musi jechać do przodu, jak chociażby chadecy, różne odmiany chadecji, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w innych krajach. I teraz, którą stronę do siebie przyciągnąć? Czy tą skrajną prawą nawracać na wizję zostajemy przy Unii Europejskiej, przy wspólnocie, ale wspólnocie opartej na prawdziwe wartości i na wolności jednostki w obrębie wolności narodów, czy jednak nową szefową CSU, CDU przyciągać do naszego stanowiska?
Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia zarówno z populizmem mainstreamowym, jak i z populizmem antyestablishmentowym, bo czymże innym, jak nie populizmem, jest opowiadanie, że stworzy się armię europejską, ale protestowanie przeciwko wydawaniu 2% PKB na zbrojenia, albo opowiadanie o pogłębieniu integracji europejskiej, ale jednoczesne promowanie dyrektywy o pracownikach delegowanych, która łamie jedną z czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, czyli swobodę świadczenia usług na całym tym obszarze, w imię ochrony miejsc pracy Francuzów, co przecież dotyczy kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy i w skali kraju takiego jak Francja jest nieistotne. Zatem zważywszy jeszcze na to, że będziemy mieli do czynienia z siłami na obu skrzydłach dosyć skrajnymi, czy to komunizującym Podemos hiszpańskim, czy Syrizą grecką, czy wprost przeciwnie skrajnie prawicowym Jutrzenką, Złotą Jutrzenką w Grecji, czy Alternative für Deutschland z jego programem rosyjskim, też dla nas niesympatycznym. Ta układanka oczywiście nie będzie prosta, ale po pierwsze tworzenie nowej siły politycznej wewnątrz Parlamentu Europejskiego, który ma znaczenie, jakie ma, też go nie przesadzajmy z tym znaczeniem, będzie wymagało kompromisów ze strony wszystkich układających się w ramach tej koalicji, która być może powstanie, z akcentem na być może. Po drugie, presja wyborców będzie niewątpliwie zmieniała także programy polityczne mainstreamu. Już to obserwujemy w przypadku bawarskiej CSU pod presją konkurencji o głosy wyborców ze strony Alternative für Deutschland i to na przykład będzie wpływało na politykę imigracyjną Unii Europejskiej. Wreszcie zwrócę uwagę naszych słuchaczy, że pewien rodzaj ultimatum publicznie postawionego przez Putina Włochom, albo z Polską, albo z Rosją, wcale nie musi oznaczać, że Włochy wybiorą Rosję. Polska ma znacznie więcej do zaoferowania w tej współpracy niż odległa Rosja, która tylko dla niezorientowanych jest dużym rynkiem. Przypomnę wszystkim, że rynek to nie ludzie ani nie terytorium, tylko ich siła nabywcza. I zadam jeszcze retoryczne pytanie, któż chciałby bronić swoich interesów biznesowych przed sądami Federacji Rosyjskiej? Nigdy pozytywnej odpowiedzi na tak zadane pytanie nie otrzymałem.
A relacje handlowe polsko-włoskie są zaskakująco dobre i wysokie, bo to jest trzecia gospodarka po niemieckiej i zdaje się brytyjskiej, z którą mamy największą wymianę handlową.
Trzeba pamiętać, że Polska jest dla Niemiec większym rynkiem niż Rosja, a Grupa Wyszehradzka jest większym rynkiem niż Francja. A w razie pomyślnego rozwoju infrastruktury transportowej w rejonie Trójmorza, cały nasz region ma szansę wielokrotnie wzmocnić swoje znaczenie gospodarcze. Perspektywy są jak najlepsze.
Jak na razie Polska wzmacnia swoją obecność na szachownicy politycznej, przynajmniej tej w Waszyngtonie, 13-14 lutego, konferencja o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie w Warszawie, to zapowiedział sekretarz stanu w wywiadzie dla Fox News kilka dni temu. Czy w Warszawie jest potrzebna taka konferencja, która siłą rzeczy nas chociażby z Iranem konfliktuje?
No przede wszystkim jest to demonstracja bliskich związków Polski ze Stanami Zjednoczonymi jako supermocarstwem de facto gwarantującym stabilność wojskową naszego regionu. Polska, zabiegając skutecznie przecież o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to był program sformułowany przez bukaresztańską dziewiątkę, to kolejny sukces polskiej dyplomacji z 2015 roku. W listopadzie ten postulat sformułowano, wzmocnienia wschodniej flanki, a w kolejnym roku, 2016, szczyt warszawski NATO przyjął owe postulaty, a w 2017 roku je wykonano. Przy staraniu się o dalsze wzmacnianie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w naszym regionie, przy wyraźnej rosyjskiej, groźnej polityce neoimperialnej w odniesieniu do sąsiadów i kolejnych aktów agresji, nie tylko na Ukrainie czy wcześniej w Gruzji, ale przypomnę o próbie zamachu w Czarnogórze, przypomnę o ataku chemicznym na terytorium Wielkiej Brytanii i tak dalej. To wszystko, myślę, że w dostateczny sposób tłumaczy powód, dla którego byłoby rzeczą dziwną.
Ale tu powinien być jakiś targ, jakiś element takiego, no u nas w Warszawie zrobicie konferencję, ale za to bazy Stanów Zjednoczonych albo staną się bardziej pewne, a może pani Amstor Mosbacher przy okazji wróci tym samym samolotem z Mike'em Pompeo do Waszyngtonu, będzie taniej.
No to aż tak prosto nie działa. Trzeba też pamiętać jednak, że Polska ma również interesy w regionie Bliskiego Wschodu. Oczywiście one nie są takie jak w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jest to region gry wielkich mocarstw, zarówno Rosji, która bezpośrednio interweniuje w Syrii i coś z tego dla układu sił w Europie Środkowej także wynika, Turcji, która jest najważniejszym państwem południowo-wschodniej flanki NATO, Izraela, który też ma wpływ na i politykę Stanów Zjednoczonych, i politykę bliskowschodnią.
No bo cała ta układanka ma... To jest moje pytanie, jaki będzie uzysk Polski? No, będziemy na pierwszych stronach gazet przez dwa dni, będzie Warszawa, Warszawa i to tyle, czy coś jeszcze więcej powinniśmy dostać za taką konferencję?
To oczywiście tak nie działa, że będzie umowa pod tytułem my organizujemy konferencję, w związku z tym przyjedzie brygada, batalion czy dywizja amerykańska i tu i tam się rozmieści. Natomiast będzie to zorganizowanie w Warszawie konferencji międzynarodowej z udziałem zapewne kilkudziesięciu państw, w ramach której Polska wystąpi w roli gospodarza, z istotnym głosem, który będzie wysłuchany, z obecnością Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nadal, jako niestałego członka, z zademonstrowaniem bliskich związków ze Stanami Zjednoczonymi, co ma przełożenie na współpracę regionalną, bo podnosi atrakcyjność Polski zarówno w ramach Trójmorza, jak i w ramach bukaresztańskiej dziewiątki, jak i w ramach wszelkich projektów, które Polska by chciała postawić na porządku dnia w polityce międzynarodowej. To demonstrowanie bliskich związków z supermocarstwem zawsze w takich sytuacjach pomaga. To będzie oddziaływało także na nasze relacje i z Turcją, i z Arabią Saudyjską, i z Izraelem, czyli regionalnymi mocarstwami bliskowschodnimi. Wreszcie zapewne będzie miało także wpływ na naturę i skalę kryzysu imigracyjnego w basenie Morza Śródziemnego, co z kolei ma wpływ na kondycję Unii i na politykę polską w ramach Unii w sporze o politykę imigracyjną.
To jeszcze tylko zapytam się o... bo niektórzy mówią, że obecna polska polityka zagraniczna cierpi na jednowektorowy charakter, że pani ambasador USA może sobie pozwolić na takie, a nie inne listy, ponieważ wie, że Polska nie ma innej możliwości, nie ma innej alternatywy, musi stawiać na bliskie relacje z Waszyngtonem i to dyplomacja amerykańska bardzo skrupulatnie wykorzystuje.
Nie przesadzałbym ze znaczeniem listów pani ambasador, zwróciłbym uwagę, że...
Ustawa na temat Ubera rzeczywiście nie pojawiła się w Sejmie i można kilka takich, to jest może czysty przypadek, że akurat pani ambasador pisze list i tak się akurat składa, że konkretna ustawa z pracy polskiego rządu czy parlamentu wypada, ale to chyba jest niebezpieczna koincydencja zdarzeń.
Interwencja w sprawie TVN-u wyraźnie została odrzucona. Pani ambasador należy do, nazwijmy to tak, niedoświadczonych dyplomatów.
Ale nie została odrzucona, bo ustawy o dekoncentracji mediów nie będzie. Między innymi, jak nieoficjalnie się mówi, także z tego powodu, z powodu nacisku Waszyngtonu. Panie profesorze.
i nie jestem specjalistą od ustaw medialnych. Natomiast wracając do natury relacji ze Stanami Zjednoczonymi, uzyskujemy istotne poparcie na bardzo dla nas ważnych kierunkach. Proszę pamiętać, że mamy poparcie w zakresie Trójmorza, mamy poparcie w zakresie uwolnienia się od dominacji rosyjskiej na rynku gazowym. Mamy list ambasadora Stanów Zjednoczonych w Niemczech do firm niemieckich grożący sankcjami dla tych, którzy zaangażują się w Nord Stream 2, intensywnie zwalczany przez Polskę. Mamy dostawy amerykańskiego LNG, dwie umowy, 5-letnią i 20-letnią. Już rozpoczęto w ramach tych umów owe dostawy. No i mamy oczywiście współpracę wojskową daleko posuniętą. A zatem to nie jest tak, że Polska świadczy jakieś usługi i nic z tego dalej nie ma. Cele strategiczne polskiej polityki, pierwszorzędne w zakresie bezpieczeństwa państwa, a zatem w zakresie fundamentalnym, są realizowane i trudno w tej sytuacji oczekiwać, że w zamian żadne interesy amerykańskie nie będą realizowane. Ten balans pomiędzy interesem Polski, który jest wypełniany, czy jest popierany. Wspomnę także o dosyć, myślę, delikatnej sprawie, ale rozwiązanej dobrze. To znaczy o wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela w sporze, kończącej spór o nowelizację ustawy o IPN, która przecież jest kompromisem dla Polski korzystnym i która raczej nie będzie naruszona z tego właśnie powodu, że w pewnym sensie jej nienaruszalność gwarantują Amerykanie.
Chociaż nieformalnie naturalnie. W tym wypadku trzeba mieć w tyle głowy cały czas taką informację, że Departament Stanu skrupulatnie spisuje raport, który wynika z przyjętej ustawy, druk senacki 447 Senatu oczywiście Stanów Zjednoczonych, a potem w Kongresie to chyba było 1226, o ile dobrze pamiętam, taki był numer druku tej ustawy, czyli tej o roszczeniach żydowskich, sprawiedliwość dla żyjących teraz, tak można w wolnym tłumaczeniu przełożyć nazwę tej ustawy, która gdzieś tam cały czas zagraża nam sankcjami czy groźbą rekompensat dla środowisk żydowskich i to wymiernie może być dla nas bardzo bolesne.
To myślę, że stanowisko Polski pozostanie niezmienne. Rzeczpospolita Polska nie uznaje ustaw norymberskich i trudno oczekiwać od niej, żeby stosowała prawo III Rzeszy dzielące obywateli polskich według kryteriów rasowych wprowadzonych przez Niemcy i z całą pewnością to się nie zmieni. Państwo polskie jest ślepe na wyznanie, narodowość, etniczność i inne
różnice swoich obywateli. Ale to jest tak, że pan profesor na co dzień pamięta o tym, że ta ustawa jest i że Departament Stanu musi raport opublikować.
Tak, musi opublikować raport, ale nie ma zatem żadnych instrumentów wykonawczych presji na kogokolwiek.
I miejmy taką nadzieję, powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw polityki zagranicznej i doradca i pana prezydenta w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, ale także współpracownik marszałka Sejmu, dobrze pamiętam?
Senatu. Pana ministra spraw zagranicznych.
I pana ministra spraw zagranicznych również. Dziękuję bardzo,
dziękuję
panie profesorze.
Bardzo.
17.12 na zegarach. Zaraz rozmowa o Narodowym Banku Polskim, bo mam nadzieję już w naszym salniku czeka pan profesor Jerzy Rzeżyński, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, ale zanim nastąpi kolejna rozmowa o polskim życiu publicznym, o Rzeczypospolitej, to posłuchajmy piosenki, a w tej chwili na żywo postaram się wybrać, cóż my tu mamy. Mamy Częstograj, mamy piosenkę przygotowaną specjalnie dla państwa przez Tomasza Wybranowskiego.